W audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie chciałbym przywitać pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, temat naszej rozmowy podyktowany przez pewne wydarzenia historyczne, przez nieustanne poszukiwania prawdy historycznej dotyczącej narodu polskiego w czasie wielkich zakłamań i manipulacji. 65. rocznica wydarzenia nazwanego przez niektórych mordem dokonanym przez polskich sąsiadów na kilkuset Żydach w roku 1941. Wiele walki o prawdę historyczną w tym temacie i w kontekście tej rocznicy. Warto by było powrócić do niektórych niuansów całej sprawy związanej z Wiedbabnem oraz także w kontekście pojawienia się nowej książki znanego już pana Grossa, którego stanowisko wobec Polski jest nam doskonale znane.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
O Jedwabnym i nowych kłamstwach Grossa. W dniu wczorajszym odbyły się w Jedwabnym obchody 65-lecia tragedii Żydów jedwabnieńskich, wymordowania około 300 z nich w lipcu 1941 roku. Tym razem miały one dużo mniejsze nagłośnienie niż 5 lat temu, gdy w uroczystościach w Jedwabnym występował postkomunistyczny prezydent Kwaśniewski, znany ze skłonności do jednostronnego naświetlania roli Polaków w jedwabnieńskiej zbrodni. Tym razem zabrakło na uroczystościach jakichkolwiek bardziej znanych polityków poza Romanem Giertychem, przy wyraźnym braku udziału osób samego Jedwabnego, w tym braku przedstawicieli władz miasta. Dlaczego ludność z Jedwabnego zbojkotowała te uroczystości? Myślę, że odpowiedzi trzeba szukać w powszechnym na terenie Jedwabnego niezadowoleniu ze skrajnie tendencyjnego sposobu prowadzenia śledztwa w sprawie zbrodni w Jedwabnym przez IPN kierowane przez Kierecha. Sam Kieres publicznie wyrażał swe przekonanie o winie Polaków na długo przed zakończeniem śledztwa, także podczas pobytu w USA. Powszechnie uważa się, że świadomie odrzucano w IPN niektóre polskie zeznania, preferując te zeznania, które dowodziły polskie winy. Powszechnie krytycznie ocenia się fakt, że przerwano ekshumację w Jedwabnym pod wpływem Kieresa, nie doprowadzając jej do końca. Przypomnę, że kilkudziesięciu polskich naukowców ze Stanów Zjednoczonych, w tym nieodżałowanej pamięci słynny lekarz Jan Mury Jankowski, który przecież tyle razy występował w Radiu Maryja, publicznie protestowało w odrębnym liście przeciw przerwaniu ekshumacji. Profesor Mury Jankowski mówił, że nie powinno być czegoś takiego jak połowiczna ekshumacja, tak jak nie ma stanu połowicznej ciąży. Nawet tak przerwana ekshumacja pokazała jednak fałsz twierdzeń Grossa, że w Jedwabnym zamordowano 1600 Żydów. Według wyników ekshumacji zginęło ich kilkakrotnie mniej, około 300. Mimo to Gross dalej świadomie podaje fałszywe dane, chociażby w wydanej kilka tygodni temu książce, pisząc o rzekomych 1600 zamordowanych Żydach. Gdyby dokończono ekshumację, być może znaleziono by koronne dowody zbrodniczej roli Niemców w samej masakrze, jakieś ciała przestrzelone kulami. Przypomnę, że znaleziono obok miejsca kaźni niemieckiej pociski, ale później dano niezbyt wiarygodną wersję powodu, dla którego znalazły się one w tamtym miejscu. W trakcie śledztwa popełniono szereg fatalnych błędów, na przykład skrajnie nieudane przesłuchanie gestapowca Schippera, przypuszczalnie nadzorującego mord na Żydach. Fatalnym nieporozumieniem była wydana później dwutomowa książka IPN wokół Jedwabnego, utrzymana na bardzo nierównym poziomie. Niektóre teksty były wręcz skandalicznej jakości. Pisałem o tym szerzej w naszym dzienniku. Szczególnie oburzający był fakt, że w wydawnictwie kieresowskiego IPN nie zdobyto się na otwartą krytykę rozlicznych kłamstw Grossa, w tym nawet tych najbardziej nachalnych i prymitywnych. Eksponowanie zbrodni w Jedwabnym w sposób zacierający rolę niemieckich inspiratorów i organizatorów tej zbrodni idzie niestety w parze z ogromnymi opóźnieniami IPN-u w ujawnieniu przebiegu zbrodni na Polakach dokonanych przy środowiskach komunistów żydowskich. Choćby zbrodni popełnionej na kilkudziesięciu Polakach w 1939 roku przez żydowskich kolaborantów z władzą sowiecką w Brzostowicy Małej i innych licznych zbrodni tego okresu po wrześniu 1939, po tym zdradzieckim ciosie w plecy na Kresach. Czy zbrodni wymordowania mieszkańców wsi w Koniuchach i na Lybokach przez żydowskich partyzantów sowieckich, tu już chodzi o lata późniejsze, 1943-1944 rok. Na próżno Polonia kanadyjska wielokrotnie alarmowała w tej sprawie, domagając się przyspieszenia śledztwa przez IPN. Fakt ten jest tym bardziej skandaliczny, że w Stanach Zjednoczonych ukazały się już przed laty wspomnienia kilku byłych żydowskich partyzantów komunistycznych, jawnie pyszniących się swym udziałem w zbrodni na Polakach w Koniuchach. Inna sprawa, że w ogóle bardzo wiele wątpliwości budzi powolność działań pionu śledczego IPN w ujawnianiu zbrodni komunistycznych. Pisano o tym tydzień temu we Wprost. 65-lecie zbrodni w Jedwabnym zbiegło się w czasie z wydaniem kolejnej szczególnie obrzydliwej antypolskiej paszkwilanckiej książki Jana Tomasza Grossa Strach antysemity w Polsce po Jedwabnym. Antysemity w Polsce po Holokauście. Dzięki uprzejmości słuchacza Radia Maryja z Waszyngtonu, pana Jacka Marczyńskiego, dostałem tę książkę i tu muszę powiedzieć, że właśnie o niej zaraz powiem. Aha, ale jeszcze może wcześniej o jednej sprawie dodam. Warto przypomnieć, że 5 lat temu obserwowaliśmy skrajne nagłaśnianie oszczerczej książki Grossa Sąsiedzi w najbardziej wpływowych polskich mediach. Szczególnie wymowny na przykład był fakt, że w odpowiednio dobranym programie pani Moniki Olejnik występowały dwie osoby. Jan Tomasz Gross i dość szczególny reprezentant polskiej strony i katolickiej strony w dyskusji o Grossie, ksiądz Michał Czajkowski. Był to wręcz oburzający dobór. Ksiądz Czajkowski znany był z ogromnych zafałszowań historii stosunków polsko-żydowskich, wyspecjalizowania w atakach na rzekomy ogromny polski antysemityzm i negowania istnienia polskiego antypolonizmu. Skandaliczne istnienia, negowanie istnienia żydowskiego antypolonizmu. Skandaliczne wręcz było jego stwierdzenie o tym, że miliony Żydów zginęły od antysemityzmu, podczas gdy żaden Polak nie zginął od żydowskiego antypolonizmu. Jakby nie było Polaków zamordowanych dzięki Bermanowi, Różańskiemu, Fejginowi, Romkowskiemu, Światle Morelowi, Stefanowi Michnikowi, Wolińskiej, ofiar mordów w Koniuchach, na Lybokach i tak dalej. Przypomnę, że kłamstwa księdza Czajkowskiego obnażyłem publicznie w obecności tego duchownego podczas panelu polsko-żydowskiego na ratuszu we Wrocławiu we wrześniu 2001 roku. W efekcie ksiądz Czajkowski, jak niepyszny, ratował się pośpieszną rejteradą w sali ratusza przy bardzo krytycznych komentarzach zebranych na sali. Właśnie dziś rano usłyszeliśmy, że sam ksiądz Czajkowski ostatecznie przyznał się do współpracy z SB i że jego wina jest bezsporna, a przez tyle lat udawał szlachetnego moralistę, atakując rzekomy polski antysemityzm i Radio Maryja. Przypomnę, że z krytyką przejawów antypolonizmu ze strony niektórych środowisk żydowskich występowali niejednokrotnie uczciwi i rzetelni Żydzi, typu czy Polacy żydowskiego pochodzenia, typu chociażby Józefa Lichtena, typu znanego redaktora Wiadomości w Londynie, Mieczysława Grydzewskiego, czy Dory Katz-Nelson, wielkiej patriotki polskiej żydowskiego pochodzenia. No ale wracam do tej szczególnie obrzydliwej książki Grossa Strach, antysemityzm w Polsce po Holokauście. Główną tezą Grossa jest to, że Polacy w pierwszych latach po wojnie z wielką pasją mordowali Żydów, bo czuli się winni za pomaganie Niemcom w Holokauście. Bo czuli się winni tego, że razem z Niemcami zabijali Żydów w czasie wojny. Jako główny powód mordowania Żydów, główny i jedyny, wymienia rabunek. Ocenia, że parę milionów Polaków było w jakiś sposób obciążony tym udziałem w rabunku w czasie wojny i później. I to wszystko było, więc krwioczerczość polska, rzekoma w mordowaniu Żydów, wynikała z tej chęci zagrabienia mienia. Nie było żadnych innych powodów konfliktów między Polakami a Żydami. Nie było jakichkolwiek win ze strony części środowisk żydowskich, chociażby to zachowanie na Kresach w latach 39-41. Nie, winna była okrutna chciwość polska. Ale książka Grossa to jest równocześnie niezwykle antykatolickie, antychrześcijańskie w swojej wymowie dzieło. Na stronie 151 czytamy wręcz stwierdzenie Grossa. Kanibalistyczna teologia, która tak kontrolowała umysły polskiego duchowieństwa. No już to dowodzi tych niesamowitych uprzedzeń Grossa. Właściwie poza wyjątkiem zacytowania wypowiedzi księdza biskupa Kubiny nie możemy tam spotkać nic dobrego o Kościele. O Kościele, który odegrał tak wielką rolę w pomocy Żydom w czasie wojny. Pisał o tym niedawno chociażby historyk IPN-u Jan Żaryn w swojej części książki Wokół pogromu kieleckiego, wydanej przez IPN. Pisał między innymi, że w sumie według niepełnych danych spośród 74 zgromadzeń zakonnych pomocy Żydom udzielało 49, a więc znacząca większość. W około 200 klasztorach uratowało się ponad 1200 dzieci, głównie dziewczynek. Co natomiast twierdzi Gross, na przykład na stronie 261, że reprezentanci Kościoła mogli w każdym regionie zabronić swym parafianom udziału w zabijaniu Żydów i że mogli jakoby to zrobić bez narażenia swego życia. Jakby nie było faktów, że Niemcy zamordowali kilka tysięcy polskich duchownych, w tym kilku biskupów. Gross twierdzi, że w każdym z regionów, gdzie nie było słychać publicznie głosu Kościoła przeciwko zabijaniu Żydów, Kościół stawał się faktycznie wspólnikiem morderczych ataków polskich katolików przeciwko żydowskim sąsiadom. Gross zupełnie zaciera prawdziwy, a nieznany amerykańskim czytelnikom rzeczywisty obraz sytuacji w okupowanej Polsce. Otwarte wystąpienia przeciwko mordowaniu Żydów byłyby faktycznym samobójstwem. Groziłyby natychmiastowym aresztowaniem duchownych polskich i ich straceniem. Niemcy się nie patyczkowali w tej sprawie. Dużo efektywniejsza była droga ukrytej konspiracyjnej pomocy Żydom, takiej, jaką realizował jeden z największych duchownych polskich XX wieku. Metropolita krakowski, arcybiskup Sapieha, główny organizator tajnej akcji ratunkowej dla Żydów w Małopolsce, akcji zaopatrowania Żydów w metryki, otwierania przed nimi wrót klasztorów, umieszczania żydowskich dzieci wprowadzonych przez zgromadzenia zakonne, internatach i sierocińcach. Ale właśnie ten kardynał Sapieha, który tak wiele ryzykował, który starał się maksymalnie pomagać Żydom w czasie wojny, jest nazwany parokrotnie na stronach książki Grossa antysemitą, na stronach 138-139. Jest to wręcz obrzydliwe oszczerstwo. Zdumiewam się, że ta książka Grossa ma wyjść właśnie w katolicko-lewicowym wydawnictwie Znak w Krakowie. Znak przecież, podobnie jak Tygodnik Powszechny, miał swego patrona w kardynale Sapiesze. Chyba pamiętają rolę, jaką odegrał kardynał Sapieha w pomocy dla Żydów. Jak można popularyzować tego typu książkę w Polsce? Jest tam dużo więcej kłamstw i bredni. Przede wszystkim Gross stara się maksymalnie zacierać prawdę o faktycznym obrazie stosunków polsko-żydowskich, zacierać sprawę między innymi udziału w znacznej części środowisk żydowskich w budowie komunizmu po wojnie. I tutaj między innymi na przykład prawie 60 stron książki jest poświęcone obalaniu twierdzeń o żydokomunie, zanegowaniu przez Grossa jakiejkolwiek większej roli osób pochodzenia żydowskiego w urzędach bezpieczeństwa. I dość znamienne są te jakże wymowne fakty. Na przykład na 227 stronie, wymieniając niektóre znane osoby żydowskiego pochodzenia w bezpiece, wymieniając Fegina, Romkowskiego i tak dalej, pomija najważniejszą osobę, akurat na tej stronie, Jakuba Bermana, członka Biura Bezpieczeństwa, ogromnie wpływową osobę w ówczesnej Polsce, przez niektórych uważaną za najbardziej wpływową. Kiedy indziej czytamy, że Kielce, to już nawet na obwolucie książki czytamy, że Kielce to był największy pogrom w Europie w czasach pokojowych. Jak gdyby nie było chociażby na przykład kryształowej nocy w Niemczech hitlerowskich w 1938 roku, kiedy wymordowano 91 Żydów i setki Żydów poraniono. Fałsze zastępują kolejne fałsze. Ja tylko zdumiewam się, że pan Gross w tej sytuacji ma swobodny dostęp do Polski, wygłasza referat, tak jak było 4 lipca, a przecież ten człowiek powinien mieć rzeczywiście postawione zarzuty sądowe zaszkalowanie Polaków. Dziwię się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych i kręgi oficjalne polscy dotąd nie zareagowały na jaskrawe kłamstwa Grossa. Jedno jest pewne, ja myślę, że w tej sprawie jeszcze powrócimy w audycjach Radia Maryja. Jedno jest pewne, że Gross tym razem skrajnie przeholował w swoich kłamstwach. Tak wyjątkowych i bezczelnych kłamstwach, które chcą za wszelką cenę przedstawić Polaków jako wyjątkowo krwiożerczy naród, który dorobił się na Żydach, i że to, co zrobił, będzie po publikacji jego książki, tylko zobaczymy, czy nie ukaże się ona z odpowiednimi wyselekcjonowanymi skrótami. Będziemy nad tym już czuwali, żeby ujawnić pełną wymowę oryginału książki Grossa wydanej po angielsku w Stanach Zjednoczonych. Otóż myślę, że Gross przyczyni się swoimi wyjątkowymi, bezczelnymi oszczerstwami do budzenia Polaków. I że myślę, że ci, którzy popularyzowali książkę Grossa, już sąsiedzi, którzy bronili ją za wszelką cenę, teraz znajdą się w nowej sytuacji. Kiedy Gross poszedł na całość w książce Strach, szkalując Polaków, to jego prawdziwe intencje są dużo mocniej obnażone. Stąd jakże wymowny fakt, że nawet w Gazecie Wyborczej widać przejawy w jednym z tekstów pani Bożeny Trzajnok wyraźnego dystansowania się od niektórych tez Grossa. Nawet w tak bliskiej Gazecie Wyborczej, w tak bliskiej Gazecie Wyborczej tygodniku jak Przekrój było wyraźne odcięcie się od oszczerczej wymowy Grossa. No, ale najważniejsze jest, żeby z pełną książką Grossa zapoznali się polscy czytelnicy, żeby zobaczyli, do jakiego stopnia próbuje się przedstawić Polaków jako winnych ludobójstwa Żydów, jak wykorzystuje się niewiedzę Amerykanów o faktycznych sprawcach zbrodni na Żydach i jak przemilcza się rolę odegraną przez Polaków w pomocy dla Żydów. Na przykład nie dowiemy się z tej książki Grossa o tym, że w pomoc Żydom, która groziła przecież śmiercią w tamtym czasie, mogło być zaangażowanych nawet do 1 000 000 Polaków żyjących pod okupacją, o czym pisze Jan Żaryn właśnie w tym tomie Wokół pogromu kieleckiego. Wszystko, co pozytywne ze strony polskiej, jest na ogół przez Grossa przemilczane albo podważane. I takich autorów mamy, ale mówię, jest to chyba najohydniejszy przejaw antypolonizmu w ostatnim czasie.
I zarówno jak pierwsza książka pana Grossa, tak również i ta książka jest niesamowicie nagłaśniana przez media, co możemy także, panie profesorze, zaobserwować w kontekście różnego rodzaju akcji medialnych wymierzonych przeciwko Polsce. I my raz jeszcze sobie uświadamiamy, jak ważną sprawą jest historia i prawda o historii naszego narodu.
I może dodam jeszcze, ojcze, że Gross to jest jaskrawy przykład zarówno antypolonizmu, jak i antychrześcijańskiego podejścia, chrystofobii, bo tutaj już mówiłem o szkalowaniu kardynała Sapiehy i kanibalistycznego, jak pisze, polskiego duchowieństwa, wyrażającego kanibalistyczną teologię, a w sąsiadach szkalował, jak udowodniliśmy, słynnego biskupa Łomżyńskiego, zarzucając mu wręcz absolutnie nieprawdziwe, niezgodne z faktami, niezgodne z prawdą działania.
Panie profesorze, dziękuję za obecność, za ten komentarz i wypowiedź na antenie Radia Maryja. Słuchaczom przypomnę, że mówił pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Dziękujemy serdecznie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.